Dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy, przypomnę, mówimy o dzieciach do lat 3. Doktor Małgorzata Bichun, lekarz pediatra, doktor Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego, Alicja Morawska-Rubczak, pedagog teatru z Opolskiego Teatru Lalki, aktora, także mama Justyna Nagel, mama dwójki dzieciaków, jeszcze w tej grupie naszej wiekowej, Tomek Bystrzycki. Dwoje dzieci w tej naszej grupie wiekowej i Franek najstarszy.
Jedno, bo ten skończył 3 lata.
No, ale to jeszcze na potrzeby tego programu niech się zmieści. Sporo mówiliśmy o tym, jakie są możliwości dzieci, o tym, że nie doceniamy dzieci, że czasami nawet nie wyobrażamy sobie, co one potrafią. A teraz chciałabym jeszcze do końca tego programu, wiecie, zatrzymać się nad tą drugą stroną medalu, kiedy czasami bywa, że wymagania rodziców są większe niż możliwości dzieci. Czy bywają na tym etapie od 0 do 3, takie sytuacje, czy państwo to gdzieś obserwują, czy ze swojego podwórka, czy też być może dookoła, czy czasami już taka, zwłaszcza u tych dzieci, które się tak fajnie, szybko rozwijają i zaczynają być otoczone takim nimbem cudowności i potem jakby naturalnie te poprzeczka rodzicom rośnie, a się okazuje, że dziecko nie daje rady. To są częste przypadki?
Tak, dlatego że, może tak powiem, to czym posługujemy się w życiu codziennym, to myślenie abstrakcyjne. My mamy pełno takich...
My, czyli dorośli.
Tak, tak, dorośli. Pewnych takich umownych wyrażeń. Na przykład mówimy tak, przyjdę za godzinę i domówimy do małego dziecka, będę za 3 minuty. Co to znaczy 3 minuty? My nie wiem, to jest coś abstrakcyjnego. I to jest tak, że czasami nie traktujemy dziecko jako kogoś, kto rozumie, a czasami traktujemy dziecko jako kogoś, kto kompletnie rozumie wszystko to, co my do niego mówimy. Także no, na to musimy zwrócić uwagę. Na przykład 8-miesięczne dziecko dla takiego małego barbecia liczy się tu i teraz. Jak znikamy, no to nie ma. Nie ma mamy, jest dlatego krzyk. To jest tak, że też jest to taka mała dygresja, bo czasami się mówi o tym, że dziecko powinno być cały czas szczęśliwe, tylko emocje pozytywne, tylko fajnie, ale ono się też musi nauczyć tych emocji negatywnych. To też o tym mówi się. Ainsworth o tym pisała bardzo fajnie. Dziecko, kiedy mama wychodzi, musi być smutne. Kiedy przychodzi, musi być zadowolone, żeby znało, bo ono się uczy tych emocji. My bardzo często o tym zapominamy. Musi być szczęśliwe. To jest tak, jak kiedyś miało, tylko dlatego jest dobro, że gdzieś tam jest zło. To o to tak naprawdę chodzi. No i jeszcze jedna mała dygresja, bo w przedniej części bardzo dużo było mówione na temat przywiązania. Jeżeli dziecko dobrze, jeżeli czuje się bezpieczne, dopiero wtedy eksploruje otoczenie. Jeżeli jest kochane, jeżeli czuje się kochane, to wtedy zacznie badać to otoczenie. A jeżeli czuje się zaniepokojone, niebezpieczne, to wtedy nie będzie się rozwijać tak, jak powinno. Dlatego kochajmy, pokazujmy, jak tylko to możliwe. Ja zawsze mówię, że nigdy nie jest z przytulania za dużo, ani mówienia kocham cię, ale takiego nie, to chodzi, żeby tylko mówić. Kocham cię, tak, kocham cię, do widzenia. To chodzi o to, żeby dać. I koniec.
Tak, a propos tylko tego abstrakcyjnego myślenia, że tak trącę swoje 3 grosze, nie zapomnę wyrazu twarzy mojej córki, kiedy powiedziałam, połóż to na oknie. Mhm. I ona stała z takimi znakami zapytania, że mówię, jak na oknie? Ja mówię, jak to jak na oknie? Na szczęście była przy mnie przytomna koleżanka, mówi, weź jej powiedz, że ma to położyć na parapecie albo gdzieś, no bo co znaczy dla dziecka na oknie, tak? Jest to fizycznie niewykonalne, tak. Ale to jest jak my w ogóle nie myślimy, prawda? Mhm. Posługujemy się tymi naszymi schematami, które my już wiemy. Jaki jest jeszcze zestaw takich naszych za wysoko postawionych poprzeczek? Na co powinniśmy uważać jako rodzice?
Mnie tu wchodzi do głowy od razu to, co też już może trochę wspominałem. Błąd starszego rodzeństwa, czyli traktowania młodszych przez pryzmat dzieci starszych. Ja ten błąd też popełniam, że jak widzę, na ile Franka już stać, to tego samego wymagam od Wojtka, który jest 1,5 roku młodszy, prawie 2. Względem Cynki nie, bo ona jeszcze gaga, guga, ona jest mała, coś tam. Czyli mam w sobie...
Córeczka tatusia.
No to mniejsze, to oczywiście, że tak. Ale mam w sobie to takie, ja zauważyłem takie pohamowanie. Widzę, że to dziecko jest ewidentnie młodsze i tych samych norm już nie stosuje. Natomiast względem Wojtusia, który już mówi, komunikuje się, zachowuje się, to ja już wymagam tak jak od tego Franka. A propos zwykłych, podstawowych czynności fizjologicznych, pojedzenie, zachowanie się przy stole i tak dalej. Jak on codziennie ma te bluzki zbrudzone od wszystkich możliwych jedzeń i wszystkiego, i ciągle mu coś leci z tego stołu, to mnie po prostu już gorączka chwyta, nie? I niestety strofuje go tak jak Franciszka, który już ma ponad 5 lat, więc już potrafi się zachować przy stole. I to jest dla mnie ten błąd, który gdzieś tam rzutowania starszego na młodszego.
To ciągle takie wyzwanie rodzica.
Rozdzielić, pamiętać.
Tak, nie porównywać, nie? A nawet świadomie, bo już nie mówię o tym podświadomie, no ale nawet świadomie często gdzieś tam
A propos, słuchajcie, a propos porównania, na wczasach, jak teraz byliśmy tych parę dni nad morzem, to popełniłem jedną z największych głupot, na których oczywiście człowiek jest tego świadomy, ale na placu zabaw, po fakcie, tak, na placu zabaw, gdzie moje dzieci bawiły się gdzieś tam daleko, ja tylko palnąłem, wiecie, do tych znajomych obok, mówię, wiecie co, ta moja cynka to jest 3 razy mądrzejsza i bystrzejsza od tych moich 2 chłopców razem wziętych. I ten najstarszy skubaniec, właśnie nie o to rodzicowi mnie tak chodziło, to po prostu tak palnąłem, żeby w żartach między dorosłymi. Ale on to już słyszał. I on mi to już za 2 godziny wypomniał. Mówię, Franiu, ty jesteś najcudowniejszy. I zaczynam z drugiej strony. Także to też jest błąd tego wysławiania się w skrótach czasami, co dziecko od razu wyłapie, chociaż bawi się 5 metrów dalej czy 10.
Ale ja tylko chciałam wspomnieć, że rodzice często przychodzą do mnie z tym problemem. Porównują dzieci, bo ten, jak miał rok, to już chodził. A ten raczkuje, sprawnie raczkuje, sprawnie. To w porządku, niech raczkuje. Nie ma identycznych 2 osób i tak samo identycznie nie da, żeby się dzieci rozwijały. Ja mam, mówię, doświadczenie pediatrze we własnych bliźniakach i rozwój fizyczny do tej pory, no mają 26 lat, to zupełnie inni ludzie i cały czas tak było. I też to warto powtarzać znajomym. Ja nie jestem zwolenniczką takich, że tak powiem, koleżanka, koleżance rady, ale pewne rzeczy, takie rzeczywiście mądre rzeczy warto przekazywać, żeby te dzieci, żeby wzmacniać i koleżanki, i dzieci.
To też jest tak, że jak mówimy sobie jeszcze o tym polu właśnie sztuki, o tej modzie na taką aktywność ogromną, to bardzo dziękuję za to właśnie zdanie, że też z uważnością można pójść do lasu, bo tak rzeczywiście jest. Ja też nie uważam, że każde dziecko powinno trafić do teatru, czy że ja wychowuję dla teatru, absolutnie nie. Marzę o tym, żeby ani aktorami te dzieci nie zostały, ani krytykami, broń Boże. Ale naprawdę, no, to jest, chodzi o doświadczanie, to jest inna sfera doświadczenia, i to jest moja forma ekspresji, w której ja się spotykam z tymi dziećmi. I też, no naprawdę, dajmy przestrzeń po prostu tym dzieciom, że teraz, no, chcemy tam 5 języków od razu nauczyć, prawda? No, są takie czasy, że inwestujemy w te dzieci, że one muszą tam tańczyć, śpiewać i recytować. No, masa takich błędów popełnianych również w różnych placówkach, czy oświatowych, czy no, takich edukacyjnych. Tak, takiego to dziecko ma zdolności artystyczne. No kurczę, co to znaczy, że zdolności artystyczne? Najciekawszy, nie wiem, muzyk współczesny, którego teraz sobie obserwuję, nie mówił w ogóle do 5 roku życia i nie przejawiał żadnych zdolności. No i to jest tak, że faktycznie inwestujmy cały czas, wydaje mi się, i to jest dobrym takim mianownikiem naszych rozmów, że inwestujmy w relacje, bo naprawdę dzieci jeszcze jak będą chciały, to będą miały czas i ten, na ten angielski, i na te sporty, i naprawdę idźmy też za dziećmi, bo to też jest najgorsze, jeżeli nasze ambicje przelewamy na dzieci, prawda? Jeżeli ja marzyłam o tym, żeby grać na akordeonie, to moja córka już ma kupiony ten akordeon i on czeka. No nie, no naprawdę musimy też się wsłuchiwać bardzo w dzieci. I z drugiej strony ja też mam takie problemy i myślę sobie, że też mam swój stosunek gdzieś tam do tańca i moja córka bardzo chce chodzić na balet z koleżankami. No i oczywiście, że chowam w kieszeń to wszystko, co myślę o balecie i o tym, co myślę o tej szkole tańca, do której chodzą jej koleżanki, tylko po prostu zapisuję ją na ten balet, i tyle, nie? To jest to też, wiadomo, to na pewno jej nie skrzywdzi. Jeżeli bym czuła, że próbuję się zapisać z nimi, tymi 3-latkami do sekty, to może bym inaczej myślała, ale to jest tylko balet i mam takie poczucie, że też musimy schować swoje takie i ambicje, i jakieś przeświadczenia, i wsłuchać się w dziecko.
Czy państwo często, pani doktor i pan, panie doktorze, obserwujecie, że na przykład czasami rodzice mają już takie gotowe formy na to, jak ich dzieci powinny wyglądać, co powinny robić, tak, a przynajmniej taki odlew do ukształtowania?
Znaczy, ja rozmawiam z rodzicami.
Przychodzą po prostu z gotowym pomysłem na swoje dzieci.
Nie, usiłują. Usiłują jakiś pomysł przemycić, ale krótko to ucinamy. Rozmawiamy.
Tak, potem oni wracają do domu i sobie myślą, ach, tej doktorki nie ma obok mnie, to i tak będę myślał swoje.
Dokładnie, będę robił, ale nie, naprawdę mam bardzo mądrych rodziców i nie ma. Czasami mam wrażenie, że to są chęci babci, bo to jest młode pokolenie babci, bo babcie będą prowadzić właśnie na ten balet, czy na te tańce. Takie 3-latki to najlepiej jeszcze by na 3 języki właśnie obce. Natomiast ja uważam, no tak nie się pan powie, ale do 3 roku życia to jest czas. biegania, rozrabiania, wspinania się na krzesła, rozlewania zupy, uczenia się jeść. To jest czas, kiedy to dziecko ma, ono ma się rozwijać, nie my jego mamy rozwijać, mamy mu tylko nie przeszkadzać, bo później to się skupimy na intelekcie, ale to jest cały czas moje takie zawołanie, niech to dziecko będzie naprawdę dzieckiem. Niech ono będzie, ono niech się przewróci, niech płacze, że ma kolano, niech przychodzi z paluszkiem pocałować, podmuchać, pogugać na ten paluszek, wszystko jedno, ale niech ono wie, że ono jest kochane, zadbane, zaopatrzone i ma granice, w których się w rodzinie porusza.
No nie bez powodu jest przecież też powiedzenie, tak, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Tak.
Już nie chciałam tego mówić.
No, ale ja mogę, ale nie jestem pediatrą, nie wypada.
Znaczy, jeżeli chodzi o to brudne, to jest właśnie wspaniałe, dlatego że dziecko to jest coś, czego my nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego, że jeżeli ja wezmę tutaj filiżankę i położę tą filiżankę na biurku, no to ta filiżanka będzie stała. Ale dziecko tego nie wie. Ono musi się tego nauczyć. My nie mamy czegoś takiego, takich zdolności jak Sherlock Holmes, myślenie dedukcyjne, w którym ten efekt jest zawsze w 100% sprawdzalne. My bazujemy na indukcji. Obserwujemy pewne rzeczy, żeby później umieć to zastosować. I teraz dziecko, wylewając tą zupę, uderzając, zamykając pudełko 36 razy, mimo że my wiemy, że te 36 razy i co się wtedy stanie, ono musi to zrobić. Ono musi to zrobić i to się właśnie dzieje w tych pierwszych 2 latach życia. Musi robić w kółko, znaczy bierze przedmiot, robi kółko, zostawia ten przedmiot, znowu bierze i znowu robi rzeczy, które dla nas są idiotycznie nudne, ale ono się uczy. Musi się nauczyć tego, że ta filiżanka z tej strony i z tej drugiej strony to jest ciągle ten sam przedmiot. I dlatego to wszystko to jest ta podstawa, na której będzie później budowane to myślenie abstrakcyjne. Także musimy, takie jest moje zdanie, pozwolić, żeby wzięło to wziął ten mały berbeć, polizał, no brzydko powiem, ale tego kota, żeby zobaczył, jak to wygląda, żeby ułamał tego kwiatka i żeby, ja pamiętam kiedyś taką sytuację, która dla mnie była taka trochę straszna. Wyszła babcia prawdopodobnie z wnuczkiem albo z wnuczką. W każdym razie to była taka jesień i to dziecko było całkowicie ubrane na biało. Ono nawet buciki miało białe, rękawiczki miały białe.
Nikomu nie szło.
Nie, zdecydowanie nie. To było...
Ciekawy kościół.
To było tak...
No.
Wziął ten to dziecko wzięło brudny kijek, bo chciało zobaczyć, co to jest co to jest takiego. I wtedy babcia z wielkim krzykiem: nie rusz, nie dotykaj, nie wolno, bo się pobrudzisz. No i to jest straszne, bo ono musi zrobić to. To jest tak samo, jak my mówimy, pali się świeczka. Też byłem świadkiem kiedy takiego. Ten mały chłopiec chciał włożyć palec do tej świeczki i rodzice: nie wolisz, bo się oparzysz. Dobra. I znowu: nie możesz, bo się oparzysz. Nie możesz, się oparzysz. W końcu włożył, nauczył się i już więcej nie włożył. Pozwolić czasami.
Też ocenić, co jest większym ryzykiem.
Ja tak,
jest
zagrożenie kotą, oczywiście, no. Jak najbardziej.
Nie każdemu dziecku wpadać.
To jest bilans, zysk i strat.
Nie zagrożenie zdrowia bądź życia, to jesteśmy rodzicami, ale żeby wtedy pilnować.
To jest tak, że my nie wytłumaczymy. My wiemy, jakie są pewne konsekwencje działań. No ale ono się nauczy. I to jest tak, my powinniśmy być trochę w rodzaju asystenta, który jest gotowy.
Jest chyba też takie doświadczenie, zdaje się, jakby pokazujące, jak mało mamy wyobraźni momentami na to, jaki jest świat z perspektywy małego dziecka, choćby sama przestrzeń, tak, czy wielkość tego dziecka.
Mhm. A wielkość przedmiotów otaczających.
Takie sugestie, żeby samemu sobie na czworakach pochodzić, czy z tej perspektywy, prawda, zjeść tą zupę.
Dlaczego to dziecko chce być sylne na rękach?
Tak, z perspektywy trzylatka, czy dwulatka. Jeszcze jedną rzecz, bo obiecałam mamom dwulatków, które się, kiedy dowiedziały się, że mamy ten przekrój wiekowy od 0 do 3, że zadam to sakramentalne pytanie, co się robi z buntem dwulatka.
A trzylatka? A czterolatka?
Dwulatka jest jakiś taki bardziej taki książkowy, bardziej taki popularniejszy.
Trzeba go przeżyć.
Herbata z melisy i...
Przeżyli nas, jak widać. nasi rodzice nasze bunty przeżyli.
Znaczy, ja powiem tak, a propos tego buntu dwulatka spotkałem...
A propos tego terroru od maleńkości.
No, tylko, że ja powiem szczerze, spotkałem na Habrach pod kościołem Mariusza, bardzo wspaniałego znajomego, który ma sam dwóch bliźniaków, już teraz 16 bodajże, czy 15 lat. I on mi powiedział, bo ja tak się też podzieliłem, że ostatnio to kryzysy ojcowskie, bo ja nad emocjami nie pracuję, no bo tu w pracy ciężko, tu coś tam i rzeczywiście człowiek na tych dzieciach czasami gdzieś te emocje potem odbija, niestety negatywnie. I mówię, i on tak na mnie patrzy, rozmawiam i on mi powiedział bardzo prosto, mówi Tomek, jak masz dzieci, to jak one są małe, to musisz mieć sobie po prostu mnóstwo cierpliwości, mnóstwo, i tylko nad tym pracuj. A jak już ci podrosną, że tak jak moi będą mieli 14, 15 i wzwyż, to z kolei musisz mieć ogromnie mnóstwo pokory. To są dwie podstawowe zasady. Plus oczywiście miłość przez to przemycana. Nic więcej. I to chyba a propos tego buntu dwulatka. No po prostu trzeba go przeżyć. I każdy inny.
No wiadomo, że chodzi o cierpliwość, ale są sytuacje, kiedy naprawdę ani o krok do przodu, ani do tyłu też się już nie da.
Zostawić się też nie da.
Tak, tak. Znaczy my mamy... I generalnie chodzi też o to, że my ciągle, codziennie mamy taki pojedynek z czasem. Tak? Bo my tyle rzeczy musimy, że to jest tak okropne i te dzieci nasze niestety, ale no z nami też wiele tych rzeczy muszą, no i...
Dla mnie takim błogosławieństwem, jeśli mogę się wtrącić, jest to, że my na przykład z żoną jesteśmy w dwójkę. Ja mam ogromny szacunek i respekt i niesamowicie podziwiam rodziców, którzy w pojedynkę walczą z wychowaniem jednego, dwójki, trójki dzieci albo inaczej. Naprawdę chylę czoła niesamowicie, bo sam mamy, prowadzimy świetlicę, mamy mamy, które mają dwójkę, trójkę dzieci, walczą same, na głowie stają, żeby coś dać tym dzieciom najlepszego, na tyle, na ile potrafią. A błogosławieństwem dla mnie jest to, że my z moją żoną się właśnie uzupełniamy i kiedy jedno widzi, przynajmniej staramy się, bo nie zawsze nam to wychodzi, pewnie, ale a propos tego dwulatka. Jeżeli jedno widzi, że drugie już jest na granicy wytrzymałości i zaraz zrobi głupoty, której potem będzie żałowało, to drugie wkracza w akcję, tu na boczek próbujemy jakoś inaczej coś tam, idź tam, zrób sobie tą herbatkę i pogadamy za chwilę inaczej. I to w jedną i w drugą stronę.
I jeśli jeszcze tylko szybko mogę, to z takich właśnie trudnych sytuacji, no z racji tego, że mama i więcej czasu spędza z dziećmi, no to generalnie ja się rozprawiam z jakimiś takimi trudnymi sytuacjami, czy buntem, no szczególnie tej mojej starszej. No ale też niesamowitym doświadczeniem było to, kiedy w przypadku takiej no ciężkiej sytuacji, kiedy naprawdę już nie chciała umyć włosów i była tragedia, piana była na włosach i do łazienki, no mąż słysząc, że już naprawdę to jest kres kresów, wkroczył i potraktował to dziecko, no, ten tato, który tak bardzo kocha i te dzieci za nim po prostu, tylko się pojawia, to już suną jak cienie, był stanowczy i taki ostry i po prostu mama w takim szoku i później mówi, mama, tato mi spłukał włosy, dlaczego on mi to tak zrobił? Ja mówię, no widzisz.
Ale to było z zachwytem, czy z traumą pozostała?
Wiesz co, ona była w takim szoku, tak, że ten tato, który, no bo to mama, nie? Mama każe, mama, no trzeba się
czasami
ubrać.
Czasami też
trzeba,
przez zaskoczenie coś.
Tak, czasem. Tak, czasem tak.
Z dwulatkiem się nie negocjuje.
Z dorosłym też ciężko.
Nie, ale ja jeszcze mam swoje dzieci i tak jak mówię, rozmawiam z rodzicami, bo to też polega na kontakcie z rodzicami. Natomiast im bardziej spokojna mama, tym szybciej rzeczywiście się udaje rozwiązać problem. Natomiast ja zauważyłam jeden problem. Im więcej jest osób towarzyszących danej sytuacji, tym jest gorzej. To jest, nie chodzi o dziecko, chodzi o to napięcie mamy, presję otoczenia, że ona sobie z dzieckiem nie radzi. A ja uważam, że każdy z nas sobie czasami nie radzi i dajemy sobie przyzwolenie na to. Nie mamy recepty na wszystko. Nie wyleczymy wszystkich chorób i nie wyleczymy wszystkich zachowań. Natomiast spokój rzeczywiście, może to brzmi tak dziwnie, jak teraz siedzimy spokojnie, ale ja też jestem matką trójki dzieci, więc ja tego nie mówię z książki, tylko też z życia. Daję słowo, jak jest troje dzieci, są cztery zdania i każdy idzie w inną stronę, to naprawdę trzeba się urodzić negocjatorem, ale takim był mój mąż też.
Ja też nie bez powodu wzięłam na tapetę tego dwulatka, bo to są takie sztandarowe sytuacje, które można, z rzadka, ale zaobserwować, zwłaszcza w miejscach publicznych, kiedy te dzieci nagle idą w taką kontrę. Ja już nawet nie mówię, że tam nie musi być ten zestaw zachowań z leżeniem na podłodze i tam uderzaniem głową czy kopaniem, ale jakby największym teatrem są osoby dookoła, tak, które wszystko wiedzą i są takie gotowe, chętne. No i wtedy już takiej matce się pętla na szyi zaciska i ani w tą, ani w tą. Także to też taki apel, to o czym pani doktor mówi, nie? Zanim ten koszyczek z dobrymi radami wszystkim dookoła się otworzy, to może warto dać tej mamie szansę, czy temu ojcu.
Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. I takie sygnały płynące, może tak powiem, jest coś takiego jak warunkowanie instrumentalne. Jeżeli ja coś zrobię i dostanę nagrodę, to ja będę powielał dawne zachowanie. Dzieci rewelacyjnie w tym wszystkim.
Małe dzieci też.
Tak, ale bo to jest tak, małe dziecko leży w łóżku i nagle chce, żeby mama przyszła. To zaczyna płakać. Mama przychodzi. To następnym razem będzie płakało, bo mama przyjdzie. I my mówimy, nie, to dziecko jest za głupie, żeby coś takiego... Nie. I to o to chodzi. I czasami jest tak, że kiedy chcemy coś zrobić i dziecko zobaczy, że raz jeden sposób działa, to będzie powielało to. Dlatego musimy też być bardzo konsekwentni w tym, co robimy.
O, to jest chyba słowo klucz, konsekwencja. Ja się na przykład nie boję takiego czegoś, że idziemy do przysłowiowego sklepu spożywczego, kupujemy i w pewnym momencie zaczyna się cyrk na kółkach. I już jest jazda bez trzymanki. To choćbym miał pełen koszyk zakupów, choćby te zakupy już trwały 40 minut i musiałbym do sklepu drugi raz przyjechać, to w tym momencie odkładam koszyk, zabieram dzieci, mówię, na takie zachowanie ja sobie nie pozwolę, zapraszam do auta. Wychodzimy. W momencie. I dziękuję bardzo konsekwentnie. Dzieci wiedzą, że w drugi raz już nie będzie nic. Po prostu.
Cyrk się nie opłaca.
Nie opłaca się. Zachowujmy się normalnie i konsekwencja, to co pan doktor powiedział, no trzeba być niestety konsekwentnym, a to potem rzutuje też na nasze dorosłe życie. Jeżeli się tego za młodu nie nauczymy od swoich rodziców, to czego my potem wymagamy pracodawcy od pracowników, od polityków, od społeczników i tak dalej, i tak dalej.
Tak, aczkolwiek tu jest jeszcze taki moment i to też wielokrotnie mamy podkreślały także w tych programach, że czasami pod wpływem emocji podjęte jakieś decyzje, kiedy te emocje opadają, widzą, że to nie była dobra decyzja, czy kara wymierzona nadmiernie, czy coś. I też ta umiejętność jednak mimo wszystko pokazania, no ale to też pewnie różnie na różnych etapach wygląda. Więc nie ma jakby żelaznych takich rozwiązań, aczkolwiek to jest prawda.
Nie ma, nigdy nie, no, takie jest moje zdanie, nie było takich algorytmów, co zrobić w danej sytuacji, żeby było dobrze. Ja chciałem tylko zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Bardzo często zdarza się tak, że pojawia się problem i wtedy ojciec mówi co innego niż mama. Nawet jeżeli mama nie ma racji, albo ojciec nie ma racji, tak, żeby to nie był taki dysonans, tak, bo wtedy dzieci doskonale wiedzą, o co chodzi.
Proszę Państwa, nasz czas niestety się kończy. Pozdrawiamy wszystkie dzieci od 0 do 3. Państwa prosimy, żeby Państwo przekazali tym swoim maluchom. Gratulujemy tych dzieci i życzymy jak najwięcej, w ogóle jak najwięcej takiej frajdy i tego, co wielokrotnie też w tych programach się powtarza, że wychowywanie i w ogóle posiadanie dzieci to jest po prostu przygoda, fantastyczna przygoda i tylko oczywiście trudna często, no ale...
Jak jazda na takiej karuzeli, nie? Diabelski młyn.
No i w dodatku niekończąca się, bo trwająca całe życie.
Tak, od razu tutaj w czasie tego programu myślę sobie, że kiedyś się spotkamy w programie pod nazwą Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot, bo to samo tutaj się do głosu dobija. Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę. Lekarz pediatra Małgorzata Bichun.
Dziękuję
Pani bardzo. Alicja Morawska-Rubczak, pedagog teatru Mama Zuzi z Opolskiego Teatru Lalki Aktora. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
Doktor Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję Panie doktorze.
Dziękuję.
Reprezentacja rodziców, tato Tomek Bystrzycki, mama Justyna Nagel.
Dziękuję, tak i pozdrawiam.
A pozdrawiamy tych, co w domu właśnie. Dzieci, mamy, które walczą, a my tu w studiu spokojnie pijemy herbatę.
Dzisiaj była Wasza pora relaksu. Jutro zamiana ról. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Przypomnę szybciutko, od jutra na naszej stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast zbliżają się wakacje, no i nie możemy tego tematu pominąć. Za tydzień porozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w czasie wakacji. Czy myśląc o wakacjach, rodzice biorą pod uwagę różne sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla pociech? Czy o tym w ogóle się myśli, czy raczej nie warto psuć sobie myślenie o wakacjach przewidywaniem potencjalnych zagrożeń? Te pytania 15 czerwca po 20. Zapraszam do usłyszenia.